Dzień dobry. Ostatnio rozpoczęliśmy opowieść o rytuale koronacyjnym. Skąd według legendy wziął się święty olejek? Kiedy spisano w naszym kraju rytuał koronacyjny i jak to opisał Jan Długosz? I czemu się trochę zagalopował? Dziś mniej fantazji kronikarza, a więcej tego, co wiemy ze źródeł na temat trzydniowej imprezy zwanej koronacją. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Koronie przez weekend. Ceremoniał koronacyjny w naszym kraju zawsze rozpoczynał się w sobotę. Atmosfera celebracji wisiała w powietrzu, aczkolwiek dzień ten z założenia miał upływać spokojnie, na zadumie. Przyszły król, podobnie jak rycerze przed pasowaniem, miał ów dzień spędzić na duchowych przygotowaniach, na modlitwie, czy po prostu na głębokiej refleksji nad tym, jak wielka odpowiedzialność na nim spocznie. Kolejny dzień był najważniejszy. W niedzielę władcy ubierano w odświętne ciuchy, w dużej części inspirowane ubiorem biskupim. Nie bez powodu, ale to się za moment wyjaśni. Później następowała uroczysta procesja do miejsca pochówku świętego Stanisława, na Skałkę. Uczestniczył w niej nie tylko przyszły król, również cała elita, wysokie duchowieństwo i senatorowie, którzy nieśli też insygnia władzy. Jakie? Spokojnie, to też dzisiaj omówimy. Chwilowo wróćmy do koronacyjnej niedzieli. Po procesji zainteresowani z przyszłym królem na czele udawali się do katedry na wyjątkową mszę koronacyjną. Od czego się zaczynała? Od krótkiej modlitwy, a potem dość ordynarnego pouczania przyszłego władcy przez arcybiskupa. Pouczał go nie tylko, żeby rządził sprawiedliwie, ale też wyjątkowo mocno akcentował, że w sumie to równie ważne, jak nieważniejsze jest to, żeby już jako król otaczał opieką kościół. Na samym pouczeniu się zresztą nie kończyło, bo po wysłuchaniu tego wszystkiego przyszły król musiał obiecać, że się zastosuje. Ba, musiał przysięgać na Ewangelię. Kiedy to zrobił, następowały kolejne modlitwy za pomyślność rządów. Kolejnym elementem było zdjęcie części królewskich ciuchów i namaszczenie go świętym olejkiem, co nie tylko symbolizowało, iż władca rządził będzie z woli Boga i jest jego ziemskim reprezentantem, ale miało też wymiar formalny. Namaszczany stawał się wikariuszem Chrystusa, czyli że miał uprawnienia podobne do kapłańskich. Jako że jak trwoga to w pierwszej kolejności do Boga, a potem do militariów, to kolejnym krokiem było uroczyste wręczenie koronowanemu przez arcybiskupa miecza. Ten robił nim znak krzyża i oddawał go specjalnemu funkcyjnemu, miecznikowi. Następnie co nieco do powiedzenia miał zgromadzony w katedrze lud. Arcybiskup pytał bowiem, czy zgadzają się na koronację. Oczywiście był to tylko pic na wodę i jakby się nie zgadzali, to raczej by imprezy nie przerwano. Inna sprawa, że zazwyczaj nikt nie był na tyle odważny. Lud więc krzyczał, niech się stanie, a potem niech żyje król. Chociaż królem jeszcze tak do końca ów gość nie był. Ale w tę stronę to zmierzało. Następował najważniejszy moment. Biskupi wkładali głównemu bohaterowi koronę na głowę i wręczali insygnia koronacyjne, po czym koronowany składał na ołtarzu ofiarę z chleba i wina i zasiadał na tronie przy aplauzie zgromadzonych. Koronacja była zakończona, ale nie koronacyjna impreza. Po mszy nowy król szedł do kaplicy, gdzie od razu pasował swoich nowych rycerzy, po czym następował upragniony fajrant ceremonialny. Zaczynała się potężna impreza. Władca jednak nie powinien na niej zbyt mocno przeholować, bo w poniedziałek udawał się jeszcze na rynek, żeby przyjąć hołd od mieszczan. A czy władcy przeholowywali czy nie, to już inna sprawa. Zamiast snuć hipotezy, który król mógł przyjmować hołd na kacu, a który nie, to jeszcze omówmy sobie te wszystkie insygnia koronacyjne. Poza tym, że były w sumie bezcenne, to jeszcze miały ogromne znaczenie symboliczne. Korona nakładana przez duchownego niczym aureola miała podkreślać rządzenie z boskiej woli. Z kolei berło, wywodzące się z kija pasterskiego, też symbolizowało swoją konstrukcją relację z Bogiem. Prosta linia biegnąca jakby w kierunku ziemi. Berło władca miał w dłoni prawej, z kolei w lewej jabłko. Do XII wieku dzierżyć je mieli prawo jedynie cesarze niemieccy, a potem już niekoniecznie. A co oznaczało? Władzę Jezusa nad światem. Jeszcze jednym przedmiotem obecnym przy koronacji była kopia włóczni świętego Maurycego, którą chrobry otrzymał od Ottona III. Miała zawierać gwóźdź z krzyża Chrystusowego. To jednak nie jedyny artefakt, którym w razie czego można było kogoś dziabnąć. Arcyważny był miecz koronacyjny, u nas był to szczerbiec i symbolizował oczywiście aspekt militarny. Był wezwaniem do wojskowej ochrony kraju i oczywiście wiary też. Nie możemy też zapomnieć o tronie, na którym władca zasiadał pod koniec rytuału. Był on odniesieniem do tronu boskiego, a stopnie prowadzące do niego oznaczały cnoty, którymi władca kierować się powinien. A czy wszyscy się do tego stosowali, to już inna sprawa. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!